Militarne bezpieczeństwo Polski to temat dzisiejszego naszego spotkania. Naszym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Bardzo serdecznie witam, panie pośle, na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże. Witam państwa. Dobry wieczór.
Od już lat pan jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Przygoda z wojskiem to przygoda w przypadku pana posła już wieloletnia. Czym dla pana jest Wojsko Polskie?
No, tak się złożyło, że całe życie moje jest związane, bo od matury, jeszcze w zamierzchłych czasach, poszedłem na studia na Wojsko Akademii Technicznej, później losy rzuciły mnie w obecne zachodniopomorskie. Skończyłem służbę, już na emeryturę poszedłem w dosyć młodym wieku. No i różne rzeczy robiłem. Jak powstało Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście wstąpiłem od razu. Później w 2005 roku pierwszy raz spróbowałem, udało mi się, zostałem posłem. No i w Sejmie, ponieważ koledzy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jak tylko zobaczyli, że mają byłego oficera, no to wiadomo było, że moim dominującym zadaniem jest Komisja Obrony Narodowej. I tak jest do dziś, a to druga kadencja, czyli już prawie 8 lat, jak jestem przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Wojsko, pewnie nieskromnie powiem, ale trochę wiem o jego zadaniach, o celach, o tym, jakie znaczenie dla rozwoju państwa, dla utrzymania suwerenności, dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaje wojsko, dostają żołnierze. Co zrobić, żeby to wojsko było jak najlepszą taką siłą odstraszania wobec wszystkich wrogów naszych, to moja domena.
Przez lata był pan również żołnierzem. Tak.
Tak jest.
I od momentu, kiedy pan wstąpił w szeregi Wojska Polskiego, teraz zajmując się również tą tematyką od strony także i politycznej, ale będąc na pewno bardzo też ścisły kontakt właśnie z Wojskiem Polskim, gdyby pan miał taką retrospektywę uczynić i powiedzieć, jak to Wojsko Polskie się zmieniało i na jakim etapie jesteśmy teraz?
Oczywiście idąc do wojska nie miałem zielonego pojęcia, jak to jest. Było to wojsko, oczywiście wtedy też było Wojsko Polskie, natomiast polskie wojsko, wtedy nazywane Ludowym Wojskiem Polskim, ono było całkowicie, znaczy podporządkowane, przynajmniej na wypadek wojny, to by było całkowicie podporządkowane sowieckiej Armii Czerwonej. Także już wkrótce, no szybko się zorientowałem, że główne decyzje zapadają nie w Warszawie, a decyzje strategiczne w Moskwie. Dlatego po upadku komunizmu no, byłem niezwykle zadowolony, że dożyłem czasów, kiedy to Wojsko Polskie stało się rzeczywiście polskie, kiedy przysięga była inna, stała się inna i kiedy naszym głównym celem naszego Wojska Polskiego aktu w 89 roku i później i teraz nadal to jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym współobywatelom, suwerenności Rzeczpospolitej. No, zmieniło się diametralnie, mimo że wtedy mówiliśmy po polsku, przecież rozmawialiśmy o interesie Polski, o obronie Polski się też mówiło. Natomiast ktoś, kto miał większe rozeznanie lub wgląd w dokumenty, to wiedział, że jednak jesteśmy uzależnieni i de facto podlegli sowieckiej Armii Czerwonej. A teraz jesteśmy w NATO. I oczywiście znajdują się ludzie, którzy mówią, że pod Amerykanów podlegamy. Absolutnie. To nie ma nic wspólnego. W ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jesteśmy równorzędnym partnerem. Tam zapadają decyzje niezależne od tego, kto ma największą armię, tylko jest to sojusz gdzie te sprawy są, sprawy dotyczące celów, rozwoju, zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego podejmowane są kolektywnie. Nie jest tak, że przychodziły dyrektywy wytyczne z Moskwy. To jest w tej chwili zupełnie inne. Jestem dumny, że jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim i w moim głębokim przekonaniu jest to najlepszy sojusz wojskowo-polityczny w historii cywilizacji ludzkiej. Od 70 lat Sojusz Północnoatlantycki zapewnia pokój. Kiedyś miał zapewnić pokój w Europie, teraz również w razie potrzeby jest kierowany do stabilizacji w innych regionach. Sojusz Północnoatlantycki to jest wspaniały przykład, jak wiele narodów może uzgodnić i powołać organizm polityczny, który zapewnia bezpieczeństwo wielu narodom.
O tych przemianach, które dokonują się w Wojsku Polskim, mogliśmy się przekonać chociażby podczas ostatniej defilady 15 sierpnia w dniu święta Wojska Polskiego, kiedy to w ramach tej defilady widzieliśmy sprzęt, który był już sprzętem zarówno tej nowej generacji, bo i taki też obserwowaliśmy, ale przede wszystkim był to sprzęt już nie postsowiecki.
Tak jest, no a przede wszystkim to jest sprzęt naprawdę najnowocześniejszy, jaki w tej chwili można zakupić w ogóle na całym świecie. No, powiedzmy sobie, to nie jest przesada na całym świecie, jako że no niewątpliwie praktycznie najwyższy poziom technologii zbrojeniowych to jest w państwach natowskich, oprócz tego odchodzi jeszcze powiedzmy może Korea Południowa, Japonia. Natomiast to w tych państwach Polska zaopatruje się w to uzbrojenie i cieszę się, że na tym najważniejszym święcie wojskowym w Polsce podatnicy mogli się przekonać, na co idą te duże pieniądze, że to rzeczywiście idą we właściwym kierunku po to, ażeby nasza armia posiadała najnowocześniejszy sprzęt. I drodzy słuchacze, nie wierzcie w jakiś taki bełkot opozycji, która mówi czasami, że to jakieś tam koreańskie kupują samoloty, co to za samoloty, albo bo przecież można by było kupić amerykańskie. Można by było, ale za 10 lat, a my potrzebujemy teraz. Poza tym te samoloty koreańskie to jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Oczywiście amerykańskie F-35 są bardziej wszechstronne, lepsze. Natomiast my będziemy walczyć nie z Amerykanami, tylko w razie czego to te samoloty będą musiały się przeciwstawić ruskim, a rosyjskie samoloty daleko odbiegają technologicznie od koreańskich.
To jeśli chodzi o tę stronę techniczną, tych zakupów czynnych jest teraz bardzo wiele, chociażby świadczy o tym 4% PKB, które przekazywane jest właśnie na zbrojenie polskiej armii. A jeśli chodzi o żołnierzy, panie przewodniczący, jak ta sytuacja wygląda? Wspomnieliśmy w pierwszej części, że jeszcze 8 lat temu żołnierzy było w polskiej armii 95 tysięcy. Jaka jest aktualna liczba żołnierzy i jakie są perspektywy?
No już w tej chwili przekroczyliśmy 175 tysięcy żołnierzy pod bronią. Nie tylko przeszkolony w rezerwie, ale żołnierzy pod bronią 175 tysięcy. Oczywiście wliczamy w to również Wojska Obrony Terytorialnej. Oprócz docelowo pan premier Mariusz Błaszczak postawił zadanie, że w ciągu najbliższych kilku lat armia polska ma osiągnąć 300 tysięcy liczbę żołnierzy. 300-tysięczną armię. Nie ambicją, tylko potrzebą Polski jest posiadanie silnej armii lądowej, a pan premier Mariusz Błaszczak postawił zadanie, że mamy mieć najsilniejszą armię lądową NATO w Europie. Ta armia ma zapewnić nienaruszalność polskich granic. Ta armia ma mieć taki potencjał odstraszania, że Putin, czy jego następca, czy jakikolwiek inny rosyjski przywódca będzie się długo zastanawiał, a w końcu nie podejmie próby, aż nie podejmie próby jakiejś agresji na Polskę, bo nasze siły mają być takie, żeby zatrzymać ich na naszej granicy, żeby, jak mówi pan minister Błaszczak, ani jeden cal polskiej ziemi nie dostał się w ręce wroga.
To są perspektywy, które stoją przed nami, jeśli chodzi o również i żołnierzy, a jeśli chodzi o, panie przewodniczący, Wojsk Obrony Terytorialnej. Kiedy pan minister Antoni Macierewicz, jako minister obrony narodowej, wprowadzał również i ten rodzaj sił zbrojnych, wielu patrzyło z pewnego rodzaju powątpiewaniem, o tak to ujmijmy najoględniej. Jaką rolę dzisiaj w Wojsku Polskim odgrywa właśnie ten rodzaj sił zbrojnych?
Ojcze, proszę ojca Dawida, no to nie powątpiewali. To, jakie kalumnie opozycja rzucała na ministra Macierewicza, to po prostu przechodziło ludzkie pojęcie. Prywatne wojsko Macierewicza, jakieś ludzie Macierewicza, że kłamstwa bez przerwy jedno goniło drugie. Tymczasem pan minister Antoni Macierewicz zbudował Wojska Obrony Terytorialnej, które są wzorcem, jak powinien funkcjonować taki rodzaj sił zbrojnych. Mam osobiste doświadczenia, kiedy Szwedzi ze Szwedami, gdy rozmawiałem z generałem armii szwedzkiej, jak to funkcjonuje, to pytał mnie, z kim miałby porozumieć, oczywiście to było kilka lat temu, jeszcze ministrem był Antoni Macierewicz, żeby pewne doświadczenia, które nasze Wojska Obrony Terytorialnej po roku od powołania już posiadały, i chciał się z tym zapoznać, ponieważ oni w Szwecji, której obrona jest przede wszystkim oparta na Wojska Obrony Terytorialnej, takich rozwiązań nie mieli. To samo w Estonii, która też ma armię formatu polskich Wojsk Obrony Terytorialnej. Również koledzy z obrony, Komisji Obrony Narodowej dopytywali się, jak to wygląda, a następnie rozmawiali ze swoimi generałami. To powoduje, że te Wojska Obrony Terytorialnej, bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że należą do najlepiej wyszkolonych, najlepiej dowodzonych Wojsk Obrony Terytorialnej w naszym sojuszu. A kto w sojuszu północnoatlantyckim najlepszy, to trzeba mieć świadomość, że jest to taka ekstraklasa sił zbrojnych na całym świecie. Możemy z Wojsk Obrony Terytorialnych, ale oczywiście również z Wojsk Operacyjnych, możemy być tylko dumni.
Spoglądając na hasło wyborcze, które zaprezentował prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan wicepremier Jarosław Kaczyński, bezpieczna przyszłość Polaków, to widzimy, to bezpieczeństwo jakże jest podkreślane, bo i żyjemy w czasach, które charakteryzują się naczarpnięciem tego bezpieczeństwa, co widzimy na wschodniej granicy naszej ojczyzny, gdzie toczy się na Ukrainie wojna, to z jednej strony, z kolei na Białorusi także jest niespokojnie, bo te ataki hybrydowe, których jesteśmy świadkami już od jakiegoś czasu, chociażby od początku bieżącego roku, Służba Graniczna odnotowała ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusią do Polski, a lipiec był tym miesiącem rekordowym, bo do Polski próbowało się przedostać prawie 4 tysiące osób. Takich liczb nie notowano nawet od 2021 roku, gdy Białoruś rozpoczęła operację hybrydową. Również to, co niezwykle niepokoi, to aktywność grupy Wagnera, która też z pewnością ma konkretne zadania do spełnienia właśnie tam na Białorusi. Zatem widzimy, że jest to temat niezwykle, niezwykle aktualny w tej dobie, którą przeżywamy.
Oczywiście, oczywiście, ojcze. To jest pytanie bardzo istotne dla nas, Polaków, no bo widzimy, że za naszą granicę niezwykle brutalną wojnę, barbarzyńską wojnę, bo to, co robią Rosjanie, to jest barbarzyństwo, ludobójstwo. Natomiast na naszej granicy sytuacja jest również bardzo poważna. Według mnie wynika to z tego, że Rosjanie mają wielkie problemy z wojną na Ukrainie. że nie mogą osiągnąć żadnych celów, ani strategicznych, ani taktycznych na Ukrainie. Mają coraz większe problemy z kontynuowaniem tej wojny. Właściwie to starają się teraz utrzymać status quo. Nie wiem, czekając na to, aż może państwa zachodnie się zmęczą, czy Ukraina, że się zmęczy, że będzie chciała z nimi rozmawiać nad jakimiś rozwiązaniami politycznymi tej wojny. Ale to dowód jest na to, że właśnie mobilizując, czy naciskając, czy zmuszając tych migrantów z różnych państw, no chcą wpłynąć na opinię. No i tego efektem jest, że tak wielka liczba tych uchodźców ciągle próbuje. A w sierpniu, jak mówił ojciec, jest to rekordowa od prawie 3 lat liczba. Chcą w ten sposób odwrócić uwagę od właściwych problemów, jakie mają. Chcą zdestabilizować sytuację, choćby na granicy, a może i nawet za granicą. Dlatego tutaj wielkie znaczenie ma postawa wszystkich służb, które chronią tej naszej granicy. Co prawda Putin, co pokazała nasza opozycja, jednak na wsparcie polskiej opozycji może liczyć, bo te wszystkie prowokacje, które są przygotowywane i organizowane na granicy polsko-białoruskiej, i to nieistotne, czy to przygotowują białoruskie służby graniczne, czy służby białoruskie, służby specjalne, czy rosyjskie, jest to jedna wielka banda zbrodniarzy. Próbują tutaj nam to zmusić do jakiejś reakcji nieprzewidzianej Polski, tak żeby mogli odwrócić uwagę również całego świata od tego, co wyprawiają ci barbarzyńcy na Ukrainie.
Panie przewodniczący, wobec tej sytuacji, z którą borykamy się teraz na wschodzie naszej granicy, naszej ojczyzny, i spoglądając również na różnego rodzaju doniesienia medialne, które mówią o tym, że za czasów PO-PSL zlikwidowano 629 jednostek wojskowych, i to w dużej mierze jednostek, które były ulokowane właśnie na wschodzie naszej ojczyzny. Jak to interpretować?
Ojcze, mnie wydaje się, że to głupota tych ludzi, totalny brak odpowiedzialności za ojczyznę, bo nie chciałbym, pomimo mojej bardzo negatywnej opinii na temat rządu Donalda Tuska, nie chciałbym aż wierzyć, że to agentura zadziałała. Ja myślę, że niemniej jednak to fatalnie pokazuje go jako osoby zarządzającej państwem, jak osoby, która kieruje państwem, która powinna przede wszystkim zwracać uwagę na bezpieczeństwo obywateli. To on doprowadził do tego, to Donald Tusk doprowadził do tego, że po wschodniej, że na wschód od Wisły praktycznie nie mieliśmy wojska. W 2015 roku rozwiązywano jednostki, rozprzedawano lub rozdawano samorządom infrastrukturę. Także w tej chwili rząd, a właściwie minister obrony narodowej ma wielki problem z pozyskaniem terenów. Ci żołnierze muszą mieć koszary, muszą być jakieś place ćwiczeń, musi być poligon jakiś. Nic tego nie ma, bo to rozdawano, praktycznie rozdawano. I w tej chwili trzeba to wszystko odkupywać, co oczywiście powoduje dodatkowe koszty, że trzeba tutaj wydawać gigantyczne pieniądze również nie tylko na sam sprzęt, ale również na infrastrukturę, no bo żołnierz musi się najpierw wyszkolić, żeby mógł później bronić ojczyznę, a do tego niezbędne są koszary, niezbędne wyposażenie, symulatory walki, różny sprzęt, który służy do szkolenia. Tego nie ma. Zostały po wschodniej stronie Wisły platforma po infrastrukturze wojskowej pozostawiła tylko popioły. Nie zostało nic. To musimy od nowa odbudowywać. Ale dzięki Bogu mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który to realizuje i to realizuje naprawdę to, co robi pan minister Błaszczak, jestem pewien najwyższego uznania. Niezwykle szybko, konsekwentnie i bardzo efektywnie. No to naprawdę udało nam się. Właśnie to obydwaj ministrowie, bo najpierw pan minister Macierewicz rozpoczął, a minister Błaszczak to kontynuuje. No to mamy szczęście, bo w tej dziedzinie Polska naprawdę zrobiła skok historyczny, jeśli chodzi o wzmocnienie potencjału odstraszającego.
Panie przewodniczący, jak kształtują się wydatki na Wojsko Polskie na przestrzeni ostatnich lat?
No to jest bardzo ciekawe, bo tu jest kilka wątków, mógłbym, ale ja skupię się na najważniejszych. W 2015 roku, ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej, to budżet Ministerstwa Obrony Narodowej wynosił 37 miliardów złotych. Czy to dużo, czy to mało? No, na wojsko jest zawsze, nigdy nie jest za dużo. Natomiast w tym roku, 37 miliardów, natomiast w tym roku mamy 137, czyli prawie czterokrotnie większy budżet. I ci ludzie z Platformy, z opozycji mówią, że chcieli odwołać ministra Błaszczaka 2 miesiące temu. Oni mieli czelność złożyć wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka z funkcji ministra obrony narodowej. No to świadczy jak najgorzej o tych ludziach, że bezpieczeństwo Polski oni mają za nic. Oni chcą się tylko zemścić za kiedyś przegrane wybory i mam nadzieję, że również ci z Państwa, naszych słuchaczy, którzy dzisiaj słuchacie, się przyczynią do tego, że ci szkodnicy będą nadal niedopuszczeni do władzy. I jeszcze jedną rzecz powiem, bo było wtedy prawie 4 razy mniej niż teraz. Ale proszę sobie wyobrazić, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej nie wydatkowano z budżetu MON-u, bo ten budżet jest przyznawany na cały rok. I jak go minister nie wykorzysta do końca roku, to on przepada, bo on wraca do Skarbu Państwa i tak jakby przepada. Nie wykorzystali 12 miliardów złotych, a 12 miliardów, gdybyśmy mieli, to by można było kupić drugie tyle samolotów F-16, które mamy. Czyli mielibyśmy 2 razy większą flotę samolotów F-16, gdyby tylko wykorzystali te pieniądze, co mieli przydzielone na początku roku. Oni nawet pieniędzy nie potrafią wydać efektywnie.
Panie przewodniczący, 543 dzień wojny na Ukrainie. To również no, niezwykle traumatyczne doświadczenie także dla nas, chociażby rozmawiając z osobami, które przyjeżdżały do Polski z Ukrainy, które również dzieliły się tymi doświadczeniami, czy także przekazy medialne. Jak wygląda w tym względzie również i pomoc polskiej strony dla żołnierzy ukraińskich walczących o swoją ojczyznę?
No ja może przytoczę kilka przykładów opinii na ten temat naszych sojuszników. No, z racji pełnionej funkcji mam sporo kontaktów również, biorę udział za granicą w jakichś debatach czy spotkaniach. Takie jest moje zadanie. I od roku ciągle słyszę, jak wy to Polacy zrobiliście, że wy tak udało wam się pomagać tej Ukrainie. Skąd wy Polacy bierzecie środki na to? Jak wy Polacy jesteście wzorem i przykładem, jak należy postępować w przypadku takiego dramatu? No, ja dziękuję zawsze oczywiście za to. Mówię, to robi naród. To robi polski naród, który rozumie to właśnie to przysłowie nasze polskie, prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. I Polacy rozumieją, co to znaczy mieć zagrożoną suwerenność, no i staramy się wszyscy na wszelkich szczeblach, rząd dostarczając Ukrainie sprzętu uzbrojenia, ale również pomocy finansowej, Polacy przyjmując pod dachy swoje rodziny ukraińskie, no, pokazujemy, że nawet w najtrudniejszej sytuacji, że można poszukiwać jakiegoś rozwiązania i nawet gdy samemu jest trudno, można komuś jeszcze pomóc. To świadczy bardzo dobrze o naszej ojczyźnie, a o tym, że jeśli chodzi o wydatkowanie i o pomoc dla Ukrainy, to w przeliczeniu na jednego mieszkańca, bo też musimy pod tym kątem patrzeć, no to Polska jest na pewnie drugim miejscu za Estonią. Nasz sąsiad za Odry niestety nie popisał się i nadal się nie popisuje. No, tutaj też mogę, mówiłem już tam w pierwszej części, ale część naszych słuchaczy pewnie tego nie słuchała, że chyba miesiąc po rozpoczęciu tej agresji na Ukrainę kanclerz Niemiec Otto Scholz ogłosił taki nowy Zeitenwende, to znaczy punkt zwrotny, i w ramach tego punktu zwrotnego wydzielił 100 miliardów euro na wzmocnienie niemieckiej armii. No i po ponad roku już wydali chyba 50 milionów, czyli można powiedzieć, że nic. Także to jakby źle świadczy o naszym, no, ważnym sojuszniku, bo przecież to on zawsze naszym sąsiadem będzie i ciągle poucza tylko innych, jak należy postępować, jak demokrację utrzymywać, jak należy rozmawiać, jak wspierać innych, a sami to do tego się nie stosują.
Na zegarach 21.58 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Militarne bezpieczeństwo Polski to temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Panie pośle, dziękujemy za tę część wprowadzającą w temat naszego dzisiejszego spotkania. Do rozwinięcia, do kontynuacji, do poszerzenia również tych zagadnień serdecznie proszę naszych radiosłuchaczy i zapraszam. Numer kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Już za kilka chwil odbieramy pierwsze telefony, a tymczasem warszawianka w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Oh!
Zespół artystyczny Wojska Polskiego w utworze Warszawianka na zegarach 2 minuty po godzinie 22. Na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, to militarne bezpieczeństwo Polski. A naszym gościem jest pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja za... Ja.
Teraz i zawsze.
Janek z Monet, powiat olecki. Ja tutaj tych tematów to byłoby sporo do poruszenia, ale tak na wstępie tak powiem, że ja pochodzę z rodziny repatrianckiej. Nasze rodzinne strony to tam, gdzie teraz jest Białoruś. I tutaj rodzice tu i dziadkowie przyjechali na te odzyskane tereny dopiero w 59 roku. Także my, nasza rodzina, no, dziadkowie i rodzice, 20 lat jeszcze byli, no, pod panowaniem rosyjskim. I dlatego my tutaj o tą obronność to bardzo, można powiedzieć, zabiegamy. No, taka druga sprawa, no to jest taki jakby wstyd dla nas wszystkich i dla Zachodu, szczególnie za to, że ta wojna jest na Ukrainie. Bo gdyby Zachód inaczej do tego podchodził, to na pewno ci Ukraińcy by tamtego nie cierpieli, co teraz cierpią. I teraz jeszcze takie odnośnie tego płotu, tej zapory na tej polsko-białoruskiej granicy, to ja to takie mam, wiesz, zwłaszcza, że no, gość jest byłym żołnierzem, że takie mam taką podpowiedź, że no dla tych i dla straży granicznej, i dla żołnierzy powinni tam stać takie co kilkaset metrów takie wieże. No to pan pewnie poseł wie, o czym mówię, takie jak wieże wartownicze, bo też 2 lata służyłem w wojsku, część w stanie wojennym. I wtedy żołnierz, który tam, czy strażnik graniczny, ma dużo większe pole widzenia, patrząc z góry, a nie z tego, z pozycji ziemi, gdzie jeszcze są atakowani i obrzucani kamieniami. No i tak wspieram bardzo ten rząd. No i jest, no, trudna bardzo sytuacja, że te, no, wygrana Zjednoczonej Prawicy to będzie bardzo ciężko do zrealizowania. W to wierzę, ale tak jak się słyszy, no, tą niechęć do tego rządu, no, do, to jest, no, coś okropnego. To może tak już dłużej nie będę tam. Dziękuję za połączenie i z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Janie, pozdrawiamy, Panie Pośle.
No, dziękuję bardzo, no, za te wyrazy wsparcia. Przede wszystkim to jest istotne dla nas, że mamy wsparcie, że takie, jak się spotykamy, czy na spotkaniach, czy właśnie, choćby nawet tak jak tutaj pan deklaruje, wsparcie to jest ważne. Oczywiście będzie ciężko z wynikiem, z uzyskaniem wygranej w tych wyborach, taka, żeby rządzić samodzielnie, no ale staramy się robić wszystko, co wymyślimy. Oczywiście prosimy też wszystkich słuchaczy, wszystkich tych, którym leży na sercu dobro Polski, również o wspieranie nas, o namawianie innych też, żeby poszli na wybory. Natomiast te kwestie uszczelnienia granicy, no, zapewniam pana, że ta sprawa uszczelniania granicy to jest rzecz, którą zajmuje się kilka tych ministerstw, bo jest to dla nas sprawa kluczowa, żeby uszczelnić ten temat. Natomiast, no, wydaje mi się, że w chwili obecnej elektronika tak się rozwinęła, że jednak te elektroniczne możliwości, przynajmniej monitorowania, są bardziej skuteczne niż sama obserwacja przez wartownika. To praktycznie cała ta stała granica, więc nie mówię poza wodą, poza rzeką polsko-białoruską, Ka jest monitorowana przez elektroniczne systemy kontrolujące tam, że nawet jak zając przebiega, to jest rejestrowane i sygnał idzie do odpowiedniego posterunku, czy do odpowiednich żołnierzy, czy innych funkcjonariuszy i oni organizują wtedy natychmiast w tym miejscu poszukiwanie. To jest zdecydowanie... No elektronika pozwala, że takie rzeczy dzieją się szybciej niż gdyby to ludzie monitorowali, no bo wartownik stoi, jeden patrzy w jedną stronę, to z tyłu co jest nie widzi, to jest dwóch, jeden jest bardziej bystry, drugi nie, a tutaj elektronika to wszystko kontroluje, myślę, że ten system jest bardziej skuteczny, tym bardziej, że pan minister Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za to, wybierał no, rozwiązania najlepsze na świecie, no, żeby tutaj ta nasza granica była rzeczywiście chroniona. Ale zachęcam, jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to warto to przekazywać gdzieś, bo wspólnie możemy coś wypracować takiego, żeby ulżyć tym funkcjonariuszom na granicy, a uszczelnić naszą granicę jednocześnie.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak?
Dobry wieczór. Panie pośle, dziękuję bardzo za bardzo...
Dobry wieczór. Kto się do nas zadzwonił?
Ryszard, mieszkam w Austrii, przypadkowo jestem w Polsce i słucham Radia Maryja, Szczęść Boże. Dziękuję za bardzo ciekawe informacje. Szczególnie szokiem było dla mnie, co pan poseł powiedział, że był budżet i nie został wydany. Ja myślę, że ta informacja jest tak ważna, że więcej osób w Polsce powinno o tym usłyszeć i myślę, żeby być może nawet w czasie wyborów głosowali za obecnym rządem. Ale ja chciałem zapytać pana posła troszeczkę o coś innego. Czy w doktrynie obronnej Polski uwzględniono Polonię i Polaków za granicą? Do czego zmierzam? Wielu Polonusów należy do klubów strzeleckich, ma broń, tak jak w Stanach Zjednoczonych, a wiemy też, jaką rolę Polonia odegrała w 1920 roku. Praktycznie 100 tysięcy Polonusów z Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Austrii, praktycznie oni zadecydowali o bitwie warszawskiej, bo byli tak nowocześnie wyposażeni, ale przede wszystkim przyjechali bronić swojej ojczyzny. Polacy za granicą kochają, myślą, może przesadzą, ale kilka razy mocniej ojczyznę, bo są troszeczkę oddaleni od niej. I dlatego czy w tej doktrynie, kiedy mogło się coś zdarzyć złego na granicy wschodniej Polski, czy Polonię nie powinna doktryna uwzględniać jako pewną rezerwę, jako coś innego jak Wojska Obrony Terytorialnej i czy nie powinny być nawet takie raz w roku, czy spotkania, szkolenia, zawody? To tylko tyle, takie pytanie chciałem zostawić. Dziękuję.
Dziękujemy panie Ryszardzie, pozdrawiamy. Bardzo proszę panie przewodniczący.
Zawsze mi imponują nasi polonusy, którzy gdzieś tam żyją za granicą, a tak się interesują, myślą w różny sposób, jak tu można byłoby teraz, czy w razie potrzeby pomóc ojczyźnie. Dziękuję bardzo za tą deklarację. No, oczywiście nie mam wątpliwości, że gdyby zaistniała taka potrzeba, to ochotnicy z Polonii, członkowie Polonii by na pewno byli zagospodarowani, może to tak trochę nieładnie, biurokratycznie zabrzmiało, ale na pewno chętnie by polskie wojsko przyjmowało ich, bo najlepsi żołnierze to są nie ci, którym się płaci żołd, tylko ci, którzy z potrzeby serca idą bronić ojczyzny. I za to, za podjęcie tego tematu panu Ryszardowi dziękuję. Natomiast problem jest taki, że rząd odpowiedzialny nie może planować czegoś, na co nie ma jakiegoś stałego wpływu. Bo oto, jeżeli ktoś mieszka za granicą, i choćby nawet ma podwójne obywatelstwo, no to to jest to trudne wydanie mu, czy wysłanie do niego aktu powołania do obrony ojczyzny, czy do pełnienia służby wojskowej. Szczególnie tym bardziej, jeżeli nie złożył przysięgi w Polsce, więc to już w ogóle staje się w ogóle problematyczne, czy jest możliwość wcielenia go do regularnego wojska. Na pewno w razie potrzeby, tak jak Polska w 20 roku, tworzylibyśmy taką pomoc, taką możliwość, ażeby każdy z członków Polonii, którzy chciałby uczestniczyć w obronie ojczyzny, miał taką możliwość i na to potrzeby zawsze będą. Natomiast tak z punktu widzenia prawa międzynarodowego, to obawiam się, że byłby to pewien wielki problem.
Militarne bezpieczeństwo Polski to temat naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szymon z województwa mazowieckiego, stołecznego województwa, można powiedzieć. Zanim zadam pytanie dla pana gościa w studiu, chciałem chylić czoło przed właśnie słowami mojego poprzednika, który uważa, że należałoby uruchomić Polonię w celu pomocy obronnej właśnie naszego kraju. Nie będę nic więcej mówił, chylę czoło i dziękuję za takie słowa, bo to są mocne słowa, widać patriotyzm do granic, można powiedzieć, maksymalnych, no bo to walka o życie kraju i swoje, i rodziny, która jest w kraju też. Ale wracam do tematu zasadniczego. Kłaniam się księdzu, ojcu prowadzącemu i panu gościowi, gościu w studiu. Mam pytanie jedno zasadnicze do pana właśnie. Jedno pytanie. Czy pan świadomie powiedział słowo sojusznicy Niemcy w poprzednich tam rozmowach? Czy też pan się pomylił, używając słowa sojusznicy Niemcy?
Pozdrawiamy serdecznie.
Proszę o jedną odpowiedź, zadam jeszcze jedno pytanie.
Jesteśmy proszę. w jednym sojuszu mamy nawet w Polsce przecież jednostki składające, na przykład gdzie dowódcą jest Polak albo Niemiec, a podwładnymi są innej przeciwnej nacji.
Pytam, bo nie usłyszałem odpowiedzi jeszcze. Może proszę by odpowiedzieć. Dostałem odpowiedź taką mimowoli, że tak powiem. A zapytam pana w takim razie, czy sojusznik prowadzi walkę z krajem sojuszniczym, bo jest to walka ekonomiczna i to w całym tego słowa znaczeniu. Zasypywanie kopalni, niepozwalanie Soroszowi wydobywania węgla, inne podatki, haracze, które płacimy za dwutlenek węgla, było tak, wszystkie te całe sprawy właśnie zanieczyszczeń powietrza, za które musimy płacić, no to nie jest to sojusznik, jeżeli próbuje wybić z nas soki, krwiożercze działanie, można powiedzieć. Czy zgodzi się pan ze mną, czy też pan przedstawi inną jakąś diagnozę tej sprawy, może pan mi powie?
Dziękujemy. Przekazuję już głos panu przewodniczącemu. Bardzo proszę.
Panie Szymonie, pewnie na temat naszego sąsiada, powiedzmy najprecyzyjnie, mam również podobne zdanie, że próbuje nam tutaj narzucać swoją wolę w dziedzinie gospodarczej, że działa, często nie w kierunku naszym interesu, tylko szkodzi naszemu interesowi, czy polskiej racji stanu, może polskiej racji stanu to nie, ale interesowi Polski lub Polaków. Niemniej należymy do jednego sojuszu i w związku z tym jest naszym sojusznikiem, ale chcę pana powiedzieć, że Francja, o Francji jako takim współpracowniku czy sąsiedzie który no, trochę oddalonym od nas, który myśli o naszym interesie, no, no mi się podobnie jak o Niemcach. Oni patrzą tylko swojego interesu. Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast no, jesteśmy w sojuszu. Ja mam nadzieję, że w razie potrzeby to Amerykanie spowodują, że ci Francuzi, Niemcy, Polacy, Czesi, Finowie i tak dalej będą rzeczywiście jako alianci razem walczyć z ewentualnym zagrożeniem. Bo tak mówi o tym traktat waszyngtoński, czyli dokument, który powołał Sojusz Północnoatlantycki. No, chciałbym, panie Szymonie, żeby z Niemcami być w sojuszu takim, no, jak mamy w tej chwili na przykład z Litwą, czy są jeszcze inni, czy na przykład z Wielką Brytanią mamy bardzo dobre relacje, no ale no, tak prawdę powiedziawszy, no to i z Węgrami w jednych sprawach nam się dobrze współpracuje, a w innych, tak jak w kwestii rosyjskiej, też nie najlepiej. No, sojuszników się no, nie wybiera, tylko ma się takich, jacy są, a nie zawsze są tacy, jakich byśmy sobie życzyli. Ale tutaj z panem się zgadzam, że Niemcy starają się nam szkodzić. Tylko, panie Szymonie, też trzeba to też pamiętać o tym, że jak rządził rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to Niemcy harcowali i co chcieli, to otrzymywali od Polski. A teraz się awanturują, bo przyszedł rząd i pokazuje im, mówi, że hola, dotąd się zgadzamy, a tu się nie zgadzamy i wy nas do niczego nie zmusicie, bo my jesteśmy państwem suwerennym i nie jesteśmy gorsi od was. Dlatego to też tak jest, że warto mieć rząd taki, jak my mamy, rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, który twardo broni swoich interesów. I pomimo tego, że jesteśmy z Niemcami na przykład i w Unii Europejskiej, i w Sojuszu Północnoatlantyckim, to w pewnych sprawach mówimy, rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi nie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, to jest sprzeczne z naszym interesem. I bardzo im się to nie podoba, ale muszą tego wysłuchać. Także mam nadzieję, że jeżeli jeszcze kolejną, co najmniej jedną kadencję będzie rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, to może Niemcy w końcu zrozumieją, że Polska to nie jest, jak to mawiał pewien polityk, brzydką panną na wydaniu, tylko panną, która się ceni, która wie, jaka jest wartość i jaka jest jej pozycja. I mam nadzieję, że to w końcu nawet ci sojusznicy, jak pan mówił, nie najlepszego pokroju, zrozumieją, że Polska to nie jest państwo, któremu mogą narzucać swoją wolę.
20 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Łach Jerzy z Brzozowa. Następnie może króciutko się postaram przedstawić. Mianowicie jestem nauczycielem geografii. Geografia jest to przedmiot obronny. Poza tym z racji osobistego zainteresowania modlarstwem jest pan powiązany z obronnością w ten sposób, że wspierałem ucznia, który w tej chwili ukończył Lotniczą Akademię Wojskową i jest pilotem wojskowym. Stąd moje zainteresowania militarystyczne. Panie ministrze, panie przewodniczący komisji, panie majorze, mam takie zapytania. Kiedy w Polsce będzie broń jądrowa, ponieważ no, nie ma bezpieczeństwa Polski, wiemy to z minionego okresu, kiedy Polska była w Układzie Warszawskim bez po prostu produkcji broni jądrowej w Polsce i bez broni jądrowej w Polsce na wyposażeniu operacyjnym. No i druga sprawa, no trzeba by tu widzieć obronność Polski nie tylko jako, co bardzo dobrze zrobiono, zaopatrzenie w nowoczesny sprzęt, ale też produkcję oraz wychowanie młodzieży. Uważam, że ze względu właśnie na położenie Polski w Europie Środkowej, Jestem przekonany, że liczba wojska powinna być zwielokrotniona. Poza tym powinien być przedstawiciel wojska w kuratorium oświaty, powinien być przedstawiciel w każdej szkole średniej. Wychowanie proobronne powinno się rozpoczynać od szkół podstawowych, od wychowania patriotycznego, od kółek strzeleckich. No i w szkole średniej ja uważam, że kilka dni w sezonie jesiennym i wiosennym, tak jak to bywają poligony, uważam, że młodzież jeden dzień na takim poligonie w tych dwóch sezonach mogłaby spełnić. Jestem za wprowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej. Za wzór podaję na przykład Izrael. Polska ma bardzo wiele wspólnego, jeśli chodzi o położenie geopolityczne z tym państwem. No i tutaj powinna być służba wojskowa nie tylko dla mężczyzn młodych, chociażby ze względów wychowawczych, ale także i dla dziewcząt. Nie powinna to być służba jakaś tam kilkuletnia, jak to dawniej bywało, ale powiedzmy przynajmniej sześciomiesięczna. No oczywiście dłuższa w tych rodzajach wojsk za zgodą zainteresowanych tam, gdzie to jest wymagane. No niestety, jeśli chodzi o resort oświaty, no to tutaj z jednej strony jest wprowadzane 6 godzin WF-u, niby to 4, ale powiedzmy, jeżeli tam jest basen, to ze względu na to, że musi mieć ratownik okrążonej liczby uczniów, to robi się 6 godzin. Ale proszę zwrócić uwagę, że z drugiej strony Federacji Rosyjskiej wprowadza się w szkołach średnich naukę o dronach, o modelarstwie. No z mojego przykładu to widać, że to po prostu zaowocowało tym, że no, uczeń, który uczęszczał takie koło, to ukończył Lotniczą Akademię Wojskową, Dębliską Szkołę Orlon. I no, dla mnie jest to nie do pomyślenia. WF-u jest więcej nawet jak za czasów tak zwanej byłej komuny. To nikomu i niczemu nie służy. W tej chwili no, taki dron rosyjski Lancet o rozpiętości skrzydeł mniejszej jak 1 metr potrafi zniszczyć polskiego kraba, który waży 50 ton. One są produkowane przez współudziale koncernu Kałasznikow. No i dzisiaj modele samolotów, drony, to jest taki Kałasznikow XXI wieku. Mm-hmm. Kolejna sprawa.
Panie Jerzy, może też dajmy sposobność kolejną osobę. Dziękujemy również. Panie przewodniczący, prosimy.
Panie Jerzy, no przede wszystkim gratuluję przygotowania młodzieży, no i pilota, no to jest niewątpliwe osiągnięcie. Tutaj z tych pańskich tutaj propozycji, no widać, że żyje pan i czuje pan potrzebę rozwoju tego patriotyzmu i przygotowywania młodzieży do służby wojskowej, ale są pewne problemy. No. Od kilku lat wprowadzane są tak zwane klasy mundurowe w średnich szkołach. No, wie pan, wydaje się, że w szkole podstawowej nauka jakieś o podstaw obronności trochę za wcześnie. Mnie się wydaje się, ja miałem to w średniej szkole, że w średniej szkole to byłoby wystarczająco, ale znów też nie chcemy tego, żeby przeprowadzać na siłę, żeby był raczej odpór i dlatego wprowadzane są jakby oddolnie klasy te mundurowe. Mamy w tej chwili dwa rodzaje klas mundurowych. Jedne to są typowe takie klasy mundurowe, że tam mają jakieś zajęcia bojowe. Są też klasy z cyberbezpieczeństwa. Tam to już jest tak w każdym województwie przynajmniej jedna taka klasa mająca przygotować kandydatów na studia dotyczące kryptografii, cyberbezpieczeństwa. I to cieszy się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży. To cieszy. Natomiast no przygotowanie do tych młodzieży ze średnich szkół, wydaje mi się, że byłoby to niezwykle trudno wprowadzić dodatkowe zajęcia na ten temat. Tu w moim głębokim przekonaniu polityka, jaką prowadzi pan minister Mariusz Błaszczak, a więc polityka zachęty, nie administracyjnego nakazu, jest bardzo słuszna, bo w wielu tych szkołach te najlepsi uczniowie, że tak powiem, wybierają klasy mundurowe. Pomimo tego, że nie zakładają, idąc do szkoły średniej, że zostaną żołnierzami, ale wybierają klasy mundurowe, no i to powoduje, że poziom kształcenia w tych klasach jest wyższy. Mam nadzieję, że to będzie się dobrze rozwijać. Jeśli chodzi o obowiązkową służbę wojskową, w tej chwili jest to technicznie również z tego powodu, że poprzednie rządy porozdawały albo posprzedawały infrastrukturę wojskową, koszary, no, że to trzeba gigantycznych pieniędzy, a przede wszystkim czasu, żeby to odbudować. Tak, nie można brać żołnierzy do obowiązkowej służby wojskowej, jeżeli wcześniej nie zapewni się im właściwych warunków tam pobytu, szkolenia, a to proszę sobie wyobrazić, ile zachodu jest wybudowanie jednej szkoły, a co dopiero mówić wojska. Garaże, hangary, warsztaty, to cała ta infrastruktura została właściwie rozparcelowana i trzeba to robić od początku, co powoduje, że właśnie że z tymi z powołaniem obowiązkowej służby jest, nie jest, no, mimo że ona jest tylko zawieszona, ona nie jest całkowicie zlikwidowana, to według mojej wiedzy jest bardzo mało prawdopodobne, że technicznie byłoby to wykonalne w ciągu najbliższych 2-3 lat. Dlaczego, czy Polska broni jądrową? No, Polska podpisała układ o nieproliferacji, czyli o nierozprzestrzenianiu się broni masowego rażenia. I jesteśmy tym zobligowani, a więc nie tylko, że nie będziemy działać na przekazywanie, ale przede wszystkim starać się o to. Natomiast ja już w tej pierwszej części mówiłem, że rząd jakby próbuje, rząd rozpoznaje możliwości, jakby, czy Polska nie mogłaby wziąć udziału w tak zwanym programie Nuclear Sharing, polegającym na tym, że w czasie pokoju nasi piloci uczestniczą w ćwiczeniach bombardowania taktycznymi bombami jądrowymi, a w czasie wojny dostają te bomby i już wtedy działają. Natomiast to jest na razie kwestia dalsza. Raczej to musieliby wyrazić zgodę Amerykanie. Nie jest to takie proste. W tej chwili 5 członków Sojuszu Północnoatlantyckiego jest w ramach tego programu, między innymi Niemcy, Francja, Holandia, ale my na razie Polska o tym nie myśli. I jeszcze panie Jerzy, no chcę pan powiedzieć to, że w Rosji mają szkoły, w których uczą młodzież o dronach. No proszę mi wybaczyć, ale ja mam trochę doświadczenia w tych kontaktach z tymi Rosjanami, z Rosją, z ruskimi. Jak oni mówią, że mają jakieś kontakty, to nic nie znaczy, bo mogą mówić, że mają szkolenie, a oni mają szkolenie na mapie, nie na mapie, tylko na rysunku pokazują, jak wyglądają drony. Przecież oni nie mają żadnych swoich dronów póki co. Także do tych wszystkich informacji płynących o nowoczesnym uzbrojeniu w Rosji, o dronach, o jakichś innych super nowych generacjach sprzętu uzbrojenia, to trzeba bardzo ostrożnie podchodzić. Oni kłamią, kłamali i kłamać będą. Kłamstwo to jest taka cecha, trwała cecha Rosjanina.
22:31, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janek z zachodniego Mazowsza. Pozdrawiam ojca prowadzącego i naszego gościa. Ja chcę zapytać, czy wszyscy ci nielegalni imigranci zatrzymani są zawracani i czy zatrzymani kurierzy są aresztowani. A jeszcze chcę powiedzieć, że no, są ciągle przypadki, prawda, że strażnicy graniczni są obrzucani kamieniami, petardami czy czym tam jeszcze. Uważam, że powinni mieć, no broń ostrą to oczywiście mają, to jest ostateczność, ale powinni mieć broń gładkolufową, która moim zdaniem powinna w takich przypadkach być używana. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Janie, pozdrawiamy. Panie przewodniczący.
Dziękuję panie Janie. Czy wszyscy migranci, każdy z tych imigrantów, który zostanie przechwycony na terytorium Polski, jest traktowany zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, które Polska podpisała, dotyczące nielegalnych migrantów. Jeżeli on zostanie przechwycony na granicy, zaraz jak gdzieś tam sforsował płot, to jest tak zwany pushback, czyli polskie służby graniczne odsyłają go, przepychają go przez granicę i każą mu wracać na Białoruś. To jest tak. Ci, których złapią dalej, to ponieważ nie wiemy dokładnie skąd on przyszedł, ba, nie wiemy nawet z jakiej on ma narodowości, bo oni rzadko który z nich ma dokumenty, bo po dokumentach to byłoby prosto odesłać go od razu do kraju jego macierzystego, to znaczy tak jak mówi prawo międzynarodowe, konwencja genewska. Ci imigranci, oni wyrzucają dokumenty, żebyśmy nie wiedzieli, czy on jest z Pakistanu, z Afganistanu, czy z Afryki Północnej, z jakiegoś państwa. No, może to wygląd może o niczym nie świadczyć. Niektórzy mówią, że mają 16 lat, idzie do ojca, a ma już 28 albo 33. No, tacy migranci, ci, którzy są złapani na terenie Polski, to są w specjalnych takich zgrupowaniach, takich obozach przechowywani do sprawy wyjaśnienia, bo trzeba najpierw trzeba zidentyfikować ich, zweryfikować jak się nazywają, skąd tu przybyli i później zgodnie z prawem międzynarodowym go odsyłamy. Gdybyśmy wiedzieli z jakiego państwa odchodzi, to nie ma problemu. Znaczy nie ma. Problem jest, ale można go wtedy decyzją Sądu Rzeczpospolitej można go odesłać z powrotem do kraju macierzystego, skąd przyszedł. Jeśli go złapiemy i wiemy, że on przyszedł z Białorusi, to zgodnie z prawem międzynarodowym odsyła się go na Białoruś, bo tak mówi prawo. Ale jeżeli nie złapiemy go na granicy, tylko gdzieś w Polsce, to on łże, raz mówi tak, raz mówi inaczej, więc nie ma go gdzie odesłać i on wtedy jest w tym przejściowym takim zgrupowaniu, obozie, polskie służby usiłują zidentyfikować go, gdzie go odesłać. Póki co nie ma. Nie mają tam luksusu, zapewniam państwa, nie mają telefonów z nawigacją tylko, tak, żeby nie mogli się orientować, gdzie są, w jakim miejscu, bo ich kierunkiem są Niemcy. Jeżeli ich złapią, żeby było ciekawiej, Niemcy, którzy są rynnikami otwierania granic, ale jak na polsko-granicznej albo granicy, która jest, złapią Niemcy imigranta, nawet jeżeli on jest z Afganistanu, to go odsyłają do Polski. Znaczy nie, jeżeli nie są pewni, czy jest z Afganistanu, to go wysyłają do Polski, bo on z Polski przeszedł do Niemiec. Oni do Polski, jeżeli my udowodnimy temu migrantowi, temu przemieszającemu się, że przed zbiegu Rusi, no to odstawiamy go na Białoruś. Ale on łże, bo on nie mówi, że przyszedł z Białorusi, albo nic nie mówi, albo kłamie, więc problemy są, ale rząd robi wszystko, żeby żaden z nielegalnych tych migrantów nie pozostał w Polsce. Tak jest założenie i rząd, i służby, te wszystkie pilnujące naszych granic działają w tym kierunku.
Militarne bezpieczeństwo Polski to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina, witam ojca i pana przewodniczącego. Ja odnośnie tej sprawy wojny na Ukrainie, czy wydatki nasze na tą pomoc no są największe w porównaniu nawet z USA w stosunku do PKB. Także to w mediach się podaje i uważam, nie wiem czy jak to faktycznie jest, jak długo jeszcze pociągniemy z tak wysokimi wydatkami na tą pomoc, zarówno wojskowymi, jak i tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o te osoby, które przyjechały z Ukrainy. Czy nie należałoby, aby władze polskie podjęły działania skutecznie, jakoś zobowiązać, próbować, jeżeli chodzi o Unię Europejską, podnieść temat pomocy Ukrainie przez pozostałe kraje unijne. Nie może być tak, że głównie Polska i my się cieszymy, że nas tu chwalą, poklepują, no bo w końcu zostaniemy z gołym budżetem i wtedy się okaże, co jest. A pamiętamy, jak to niedawno doradca prezydenta Ukrainy powiedział, co będzie po wojnie, jak to z Polską będą konkurować i tak dalej. Także był taki moment i dyskusja, co może nas czekać za tą pomoc. To jest jedna sprawa. I uważam, nie wiem, tak, wojna na Ukrainie trwa. Część tej Ukrainy jest włączona w tą akcję wojenną, ale pozostała część, duża część, no funkcjonuje. Czy część tych wydatków Ukraina nie powinna po prostu zakupywać, czy w Polsce, czy tych wojskowych? To jest druga sprawa. I nie wiem, czy nie należałoby wykonać sondaż opinii publicznej, jak Polacy widzą tą obecną politykę wschodnią, wyborcy PiS-u, bo ja mówię, jestem wyborcą PiS-u, byłem i jestem. No na tych złodziei i antypolaków z tamtej strony opozycyjnej nie zagłosuję, także tak mówię jako wyborca PiS-u. Zastanówmy się i przeanalizujmy, żebyśmy nie przegrali wyborów między innymi przez inne podejście wyborców do tej sprawy. Tak ogólnie nazwijmy to polityką wschodnią. No i jeszcze jedna sprawa tego sukcesu gospodarczego Polski, jaki tutaj jest przedstawiany w mediach polskich, w telewizji polskiej, jak to niedługo dogonimy Zachód i tak dalej. Nie ma w ogóle przemysłu tego, co było. Kto przepracował w tamtym okresie przed 1990 rokiem, przed tą wyprzedażą, to wie, jaki był przemysł. Tego nie ma w ogóle. Skąd takie sukcesy gospodarcze? No, to, że ktoś to powie, no przepraszam, już głosuję na PiS, z PiS-u, no to jeszcze raz mówię, ci co załóżmy w 1990 roku ktoś, obecny wyborca miał 15 lat dla przykładu, do 2025 i 23 tego stulecia to 48. Wyborca obecny taki, znaczy w sile wieku, no około 50 lat. Oni nie mają orientacji, jaki był przemysł przed tą wyprzedażą. A był duży przemysł w różnych branżach. Żeby to jakoś funkcjonowało, żeby gospodarka, już kończę ojcze, żeby ta gospodarka funkcjonowała i był przyrost gospodarczy i finansowy, no musi być przemysł odbudowany. To, co w tej chwili jest, no to nie czarujmy się. Także ja mam tyle i dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać, pozdrawiamy panie Stanisławie, panie przewodniczący.
Wydatki na Ukrainę, no rzeczywiście... Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o tą pomoc na Ukrainie. Na osobę per capita wydaje najwięcej i Estonia, ale, przepraszam, Łotwa, ale my jesteśmy niewątpliwie w czołówce, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy. Dlatego, że proszę Państwa, no też to trzeba zawsze tak analizować. Po pierwsze, jesteśmy ludźmi, którzy tradycja polska od setek lat za wolność waszą i naszą oddawali życie nawet nasi przodkowie. I Ukraina, może to wygląda jak, to brzmi jak slogan, ale no, wydaje mi się, że lepiej że poświęcamy nasze uzbrojenie i pieniądze, niż by miało nasze wojsko tracić życie w walce z tymi barbarzyńcami rosyjskimi. A przecież jeżeli Ukraina przegrałaby szybko tą wojnę, to te hordy tych bandytów rosyjskich by po pół roku, może po roku, by zostały przekierowane na Polskę. Teraz ci Ukraińcy ich tak mocno wyeksploatowali, znaczy oni się sami, Ruscy, wyeksploatowali, wszelkie zapasy bardzo im tam poopadały z tego względu, że prowadzą, już niedługo będzie półtora roku, jak prowadzą wojnę, a to wyczerpuje gospodarkę. No czy tutaj, czy pobrać, czy na przykład domagać się, żeby ta część niezajęta przez Rosjan, żeby ona zamawiała czy zakupowała. No, to też jest takie trudne, bo tam bida aż piszczy. Tam nigdy nie było państwo zbyt bogate. Natomiast przez to, że tam duża część tego państwa jest zdewastowana, to cały ten przemysł gdzie indziej funkcjonuje, byle jak przemysł i w ogóle cała gospodarka, co powoduje, że ich absolutnie nie stać, żeby sami sobie sfinansowali cały potrzebny sprzęt, czy całe możliwość funkcjonowania tego państwa. No jest problem, że właśnie Ukraina nie ma środków, ponieważ ta gospodarka u nich tam pracuje mniej niż na 50% mocy tego, co było przed tą agresją rosyjską. Ukraina ma wielki problem gospodarczy. Jeżeli Unia nie podejmie szybko jakiejś decyzji, no oczywiście po zakończeniu wojny, żeby wspierać rozwój Ukrainy, to państwo przez wiele lat się nie podniesie gospodarczo. No ale to o tym będą, to jakby nie jest to moja kompetencja, będą o tym zapewne rozmawiać na forum Unii Europejskiej i uważam, że Unia Europejska powinna podjąć jakieś decyzje dotyczące wspierania Ukrainy w próbie odbudowy swojego państwa, bo to przecież dzięki fatalnym decyzjom tych najważniejszych z Unii Europejskiej ci Ruscy tak się wzmocnili. I ostatnie wyjaśnienie, sukces gospodarczy. No, oczywiście nie ma u nas tego przemysłu, który był za PRL-u. Bardzo dużo jego wyprzedano różnym prywatnym podmiotom, prywatnym korporacjom. Jedne zainwestowały, a inne po prostu wzięły za tanie pieniądze, kupiły i im chodziło im w zasadzie tylko teren, na którym te fabryki były, te zakłady były postawione. No niemniej trudno się zgodzić z tezą, że nie ma żadnego przemysłu w Polsce, bo jednak są regiony, gdzie te inwestycje, czy nie tylko polskie, ale i zewnętrzne, są na tyle duże, że spowodowały całkiem nowe funkcjonowanie przemysłu. No, w moim Stargardzie na przykład mamy specjalną strefę ekonomiczną, gdzie są firmy światowej marki, swoje tam postawiły nowe zakłady i w Stargardzie praktycznie bezrobocia nie ma. No, to też zależy od tego, jaki jest gospodarz, czy sprawniej dogaduje się z inwestorami zewnętrznymi, czy nie ma oferty dla nich. No, trzeba robić. Polska nie ma natomiast wątpliwości, że te dane mówiące o tym bardzo szybkim rozwoju gospodarczym, polskim wzroście, to ja cytowałem nie polskie jakieś instytuty, nie ministra gospodarki czy w rządzie PiS-u, tylko międzynarodowe instytucje finansowe, które oceniają takie rzeczy.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej. Serdecznie pozdrawiam ojca i pana przewodniczącego. Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze moje pytanie jest takie. Oczywiście to bardzo dobrze, że wydajemy tak duże kwoty na uzbrojenie. Na uzbrojenie nie można oszczędzać. Im większe kwoty wydajemy, tym lepiej. ale z drugiej strony, jak to się przekłada na rozwój przemysłu zbrojeniowego w Polsce? No bo nie produkujemy okrętów, nie produkujemy śmigłowców, nie produkujemy samolotów, wszystko zakupujemy za granicą. Produkujemy jakieś armatochaubice, produkujemy jakieś wozy bojowe piechoty, no i karabiny. I to jest w zasadzie wszystko. Czyli to, co produkowaliśmy w PRL-u, to nie produkujemy nawet połowy tego na wyposażenie naszej armii, więc to jest już olbrzymi problem, bo broń kupowana za granicą, no to wiadomo jak to jest, może być niedowieziona amunicja, może być jakiś problem z logistyczny. Dlaczego te olbrzymie pieniądze nie trafiają do gospodarki polskiej, nie buduje się polskich zakładów zbrojeniowych, nie kupuje się licencji właśnie na produkcję w Polsce przez polskiego pracownika, technika, inżyniera nowoczesnej broni? I drugie moje pytanie. Otóż dlaczego się nie szkoli tak zwanego żołnierza pola walki? Bo cokolwiek można mówić o armii rosyjskiej czy tych Wagnerowcach, to są ludzie obyci w boju. Oni mają co parę lat jakiś konflikt, a to z Gruzją, a to w Afganistanie przedtem, a to gdzieś wysyłają tych swoich żołnierzy na jakieś tam misje zagraniczne, oficjalne czy półoficjalne. Ale to jest doskonale wyszkolony żołnierz pola walki, który no, idzie po prostu i jak potrzeba, to ma zginąć. I teraz nie sądzę, żeby to nasze szkolenie tych terytorialsów, czy nawet tej polskiej armii zawodowej, poza nielicznymi grupami, które brały udział w Iraku, czy w operacji Pustynna Burza, ale to już dzisiaj są weterani, czy to szkolenie zawiera właśnie w sobie realną naukę znalezienia się pod ostrzałem, gdzie kolega jest zabity, gdzie trzeba się ewakuować i tak dalej. Bo no, patrząc na te parady wojskowe, patrząc na tych żołnierzy, no, wydaje się, że oni są tutaj dosyć słabo szkoleni. Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem przechodzę na odbiór.
Z Panem Bogiem, Panie Mieczysławie, pozdrawiamy.
To bardzo ciekawe, to są akurat te rzeczy, które mnie bardzo interesują i na które mam wiedzę. Pierwsza sprawa, polski przemysł zbrojeniowy. No, ja w pierwszej części też rozmawialiśmy na ten temat, jakieś pytanie było. To chcę, panie Mieczysławie, powiedzieć, że wydajemy gigantyczne pieniądze, jak już wcześniej mówiłem, 137 miliardów na obronę narodową, czyli zarówno na szkolenie, na zakup uzbrojenia, na ćwiczenia, na wszystko. To są bardzo duże środki i polski przemysł zbrojeniowy dostaje zamówienie na całą moc produkcyjną. Ile może wyprodukować, tyle siły zbrojne od niego kupią, bo mają dobre wyroby. Mają dobre wyroby, wartościową broń, no ale oni mogą tylko taki potencjał produkcyjny polskiego przemysłu zbrojeniowego to jest około 10 miliardów złotych rocznie. Wojsko zamawia rocznie kilka razy więcej, więc w Polsce po prostu nie ma większych możliwości produkcyjnych polski przemysł zbrojeniowy. Oczywiście można ten przemysł zbrojeniowy rozbijać, inwestować, ale to znowu wymaga czasu. Ten boom taki wielki, z tymi wielkimi pieniędzmi rozpoczął się właściwie rok temu po uchwaleniu ustawy o obronie ojczyzny. Także niedawno pan premier ogłosił, że dofinansowuje 400 milionami Bumara, żeby tam, Hutę Stalową Wolę, ażeby otwarli nową linię technologiczną produkcji krabów. Również 200 milionów poszło na wzmocnienie do zamętu, aby amunicję tą do artylerii dużego kalibru, drugą linię technologiczną uruchomić, no ale to będzie za 2-3, może nawet 4 lata, zależy od tego, bo to nie jest tak, że to jest ktoś w stanie zrobić w ciągu miesiąca czy nawet pół roku. No jest to problem, natomiast jeżeli ktoś mówi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości źle robi, że zamawia w Korei, w Stanach czy gdzieś tam, to to zamawia, bo tam nie ma. No, ja chcę powiedzieć, że w Polsce zamawiane są śmigłowce, bo są produkcji zarówno ze Świdnika, jak i z Mielca, bo to pomimo tego, że jedna należy do włoskiego Ficantieri, Świdnik należy, a drugi należy do Lockheed Martina, to jednak to są fabryki, gdzie fabryki znajdujące się w Polsce, gdzie pracują polscy inżynierowie, gdzie prezesem prezesem jest Polak, gdzie pracownicy są Polakami i tu odprowadza się podatki. Więc właścicielem, oczywiście właściciel z tytułu właścicielstwa jak dywidendę dostaje, natomiast te zakłady mamy również zakłady właśnie należące do właścicieli zagranicznych, ale to są fabryki w Polsce funkcjonujące. No, gdyby były możliwe zakupy w Polsce, to jestem, zapewniam Państwa, że minister obrony narodowej w pierwszej chwili zamawiałby to w polskich, niezależnie czy to jest prywatny, czy państwowy producent. I teraz wyszkolenie żołnierzy. No, tutaj będę jakby protestował, mówiąc o tym, że nasi żołnierze są gorzej wyszkoleni od Rosjan. Ja, panie Mieczysławie, no dużo się spotykam z racji pełnionej funkcji i z generałami natowskimi, sojusznikami i z politykami. I kiedyś, gdy chwalili naszych żołnierzy, że oni są tak dobrze wyszkoleni, to ja myślałem, że to taka kurtuazja. Ale to jest mój problem. Mój problem, że nam przez wiele lat wmawiali, że co polskie, to badziewie. A dopiero jak jeżdżę teraz, na przykład w Rumunii, byłem chyba 2 lata temu, taki dłuższy, tam była jakaś konferencja, coś tam rozmawiamy i jak z tymi Rumunami, jak się siądzie i rozmawia, mówi, no tak, no ale w Polsce to są inne standardy, w Polsce to są światowe standardy, polscy żołnierze to są tak szkoleni, oni nas postrzegają jako wzorców. Ale panie Mieczysławie, nawet Rumunie nie porównują rumuńskiego wojska do ruskiego. Ruskie wojsko, proszę mi wierzyć, ja bywałem na poligonach, kiedy byłem młody i na poligonach w czasach komunistycznych jeszcze, to widziałem, jak ich żołnierze byli wyszkoleni. U nich się liczy tylko zawsze przewaga liczebna, dużo ludzi. Ich wyszkolenie polega na tym, że mają dokładnie wykonywać, co im każe przełożony. Jak każe sobie strzelić w łeb, to też chcieliby, żeby sobie strzelił, mówiąc kolokwialnie i brutalnie. Ale rosyjskie wojsko i poziom wyszkolenia, oni nigdy nie wykazali się jakąś finezją, nigdy się nie wykazali wyszkoleniem takim żołnierskim. Oni wygrywali tylko ilością, masą, duża ilość czołgów, duża ilość żołnierzy, duża ilość samolotów. Okazuje się, że taka Ukraina, która jest kilkakrotnie mniejszym krajem od Rosji, ma o wiele mniej liczne, kilka razy mniej liczne wojsko. Od półtora roku im stawia opór i to skuteczny opór, bo straty Rosji są naprawdę potężne. To nie jest wojsko, które należy, proszę się nie gniewać, ale rosyjskie wojsko to nie jest wojsko, które można podawać jako przykład. Mogę okaże, ja o ruskim wojsku mam jak najgorsze zdanie. Z mojego doświadczenia to wynika. Dziękuję.
Dziękujemy. Na zegarach 22.55 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: militarne bezpieczeństwo polskie. Naszym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Karol z tej strony. Pozdrawiam szanownego gościa, ojca prowadzącego, realizatorów i słuchaczy. Ja jestem stałym słuchaczem Radia Maryja od bardzo wielu lat, od ponad 10. Nieustannie przy okazji różnych audycji zawsze apelowałem o nowe technologie w zbrojeniach, o wzory obrony Polski oparte o doświadczenia szwedzkie, fińskie, szwajcarskie. No i dzięki Bogu przez te 10 lat mój głos i wielu innych Polaków z zagranicy został wysłuchany, także na szczęście nasz rząd, bo to jest rząd, po którym ja też się podpisuję, wsłuchiwał się w nasze głosy i to wszystko wprowadzał. Natomiast, panie Michale, ponieważ pan jest wojskowym, to ja tak powiem, ja też byłem w wojsku. Na Polegionie w zimie okopywałem się saperką na bagnie i wiem, jak to wygląda, jak człowiek jest w mrozie, w mokrym mundurze, a pan wie, że w PRL-u to jeszcze było takie ubranie wojskowe, że była kurtka, taka walonka, pod spodem dres, moro, kałasznikow, pełne oporządzenie, plecak, w sumie jakieś 20 kilo. Także zdaję sobie sprawę, w jakich warunkach ci Ukraińcy walczą i bronią swojej ojczyzny. Natomiast to nie zmienia faktu, że faktycznie powinniśmy słuchać głosów takich mądrych ludzi jak pan Marek Budzisz, jak takich ludzi jak ja i innych ludzi, którzy mówią, że no niestety Anglosasi ubijają swoje interesy. Ukraina to jest takie państwo, jak pan wie, jak pan nie wie, to proszę, niech pan sobie posłucha. Na YouTubie jest bardzo mądre kilka takich filmików pana Zbigniewa Dyleckiego, ekonomisty, który już kilka lat temu pokazywał, jaki potencjał ma Ukraina, jeśli chodzi o produkcję przemysłową i jak może zalać wkrótce Unię Europejską swoją produkcję przemysłową wyrobami rolniczymi. I wielu słuchaczy od wielu lat, jeszcze zanim wybuchła wojna, mówiła o tym, że po prostu, no niestety, w Polsce jest, tak jak pan powiedział, bardzo dużo fabryk, różnych koncernów zagranicznych. Ja to sam nieraz mówiłem na antenie Radia Maryja. I te fabryki pracują w dużym stopniu na ukraińskich pracownikach. No niestety tak jest właśnie pod Wrocławiem. Bardzo dużo takich fabryk jest, gdzie tam nie ma pół Polaka na produkcji. To jest jakaś fabryka niemiecka, francuska, koreańska. To nie jest polska fabryka. Dlatego ja faktycznie przychylam się do tych głosów. Między innymi ja zawsze w różnych audycjach rzucam różne pomysły i na szczęście rząd te pomysły podchwytuje. Ja rzucam taki pomysł, wie pan, bo pan jest wojskowym, ja się bardzo dużo interesuję światem nauki i techniki od wielu lat i uważam, że na przykład my powinniśmy jako Polska stworzyć takie własne, w cudzysłowie, Los Alamos, czyli takie zamknięte miasto, gdzie będą nasi najlepsi naukowcy, technicy ogrodzeni, odgrodzeni od nawet naszych szanownych sojuszników z Niemiec, Francji, którzy ciągle nam podkradają jakichś wybitnych naukowców czy technologię i być może właśnie z Koreą. Niekoniecznie tu chodzi o broń jądrową oczywiście, ale na przykład sam pan wie, że wojska amerykańskie i Ameryka pracuje i Chiny tak samo nad bronią elektromagnetyczną. My też powinniśmy na taką bronię pracować, nad broniami elektromagnetycznymi. To jest między innymi taka broń, która może spowodować, że jeżeli chałubica uzbrojona w komponenty elektromagnetyczne strzela na 40 km, w tej chwili być może taka chałubica będzie strzelała na 100 km, równie celnie. Jak pan nie wie, to zachęcam, można poczytać, nawet na stronach Defense 24 kilka lat temu był taki artykuł, jak Chińczycy pracują nad bronią elektromagnetyczną, jak ją próbują do chałubic i do armat przystosować. Podobnie jest, wie pan, z bronią soniczną. Ja się dziwię, że na przykład na ścianie, tam gdzie jest bariera, nie mamy broni sonicznej, bo Amerykanie już wyprodukowali bardzo dużo takiej broni sonicznej i taka broń jest soniczna, czyli dźwiękowa, infradźwięki są stosowane do rozpędzenia manifestacji. I tą broń soniczną można spokojnie na granicy stosować, bo moim zdaniem, jeżeli taka horda by znów atakowała w którymś miejscu granicę, wystarczy, że podjedzie wóz, włączy broń soniczną i tym ludziom tak zadźwięczy w uszach i w mózgu, że oni po prostu odejdą od tej granicy i nawet nie będą mieli ochoty rzucać kamieniami czy cegłami w naszych pograniczników. Bo to są już fakty. To już funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych broń soniczna. No i zresztą te biblijne mury Jerycha runęły właśnie od trąb jerychońskich. Wielu różnych badaczy, tak to nazwijmy, mówiło, że właśnie być może wtedy jednak wynaleziono coś takiego, że powodowało to takie dźwięki, że te mury się kruszyły. Są filmy naukowe na ten temat w internecie. Zachęcam słuchaczy, żeby słuchacze sobie popatrzyli, co to znaczy broń elektromagnetyczna, broń soniczna, tak samo impuls elektromagnetyczny. Pan wie, że przy broni jądrowej powstaje bardzo duży impuls elektromagnetyczny, on właśnie niszczy całą elektronikę. Ale są różne metody wzbudzania tego impulsu elektromagnetycznego i nic by nie stało na tym, żeby naukowcy z VAT-u i z różnych innych uczelni wojskowych zebrać taki zespół i właśnie stworzyć taki teren gdzieś tam właśnie w okolicach Międzyrzecza, czyli daleko od ruskich rakiet, gdzieś tam w terenie, po jakichś poligonach, stworzyć taki ośrodek, żebyśmy pracowali właśnie nad bronią soniczną, bronią elektromagnetyczną, impulsem elektromagnetycznym. No i oczywiście też powinniśmy produkować wszystkie te broni, których no niestety kacapy używają na Ukrainie, ta horda, tak jak pan nazwał to po imieniu. Czyli powinniśmy mieć własną broń termobaryczną, broń kasetową, żeby były takie rakiety właśnie. No świetnie, że ten program Perun się rozwija, bo jeżeli będziemy mieli rakiety, które będą mogły coś takiego nanieść, no to faktycznie na pole walki, jeżeli spadnie taka broń, która na przykład niesie, nie wiem, 40, 60, 500 ładunków termobarycznych z wysokości gdzieś tam kilkudziesięciu kilometrów to przeniesie, od odległości kilkudziesięciu kilometrów to przeniesie, czy 200, czy 300, no to faktycznie jest to broń, która wymiata takie zgrupowania gdzieś tam tworzone i logistykę takiego wroga. No i też powinniśmy odtwarzać jednak ten przemysł, który jest w polskich rękach, bo wie pan, ja jestem z aglomeracji górnośląskiej i też to pamiętam. Pan ma też tyle lat, że pan też to pamięta na pewno, także niech pan nie udaje, że pan nie pamięta, bo mieliśmy na Śląsku tyle zakładów, że jak ja miałem przysposobienie obronne, to szanowni słuchacze, nasz profesor, czyli nauczyciel od przysposobienia obronnego, dokładnie nam mówił, który zakład w naszym mieście na wypadek wojny co będzie produkował. I jak ja potem poszedłem przed wojskiem do odrabiania kilku miesięcy pracy, zanim poszedłem do wojska, to faktycznie byłem w takim zakładzie, gdzie, jak powszechnie wiadomo było, produkuje się różne rzeczy na tokarkach, frezarkach, różnych innych maszynach. No i tak normalnie było wprost mówione, że na przykład to jest jakiś tam zapas strategiczny na narzędziowni, bo akurat ja byłem na wydawce na narzędziowni, tam był cały magazyn też różnych gatunków stali. No i dokładnie był cały magazyn stali, zapasy na różne wypadki, na wypadek W. Panie Karolu, też powinniśmy mieć. I ostatni taki mój pomysł, szanowni państwo. Słuchacze może tego nie wiedzą, ale słuchacze z zagranicy to wiedzą. Stany Zjednoczone mają bardzo dużą sieć baz podziemnych, to jest oficjalnie powiedziane. Nie tylko te tak zwane słynne silosy rakietowe, ale całe dowództwa, wszystko jest w skałach, w różnych rejonach skalistych Stanów Zjednoczonych. I mnie się też tak wydaje, że skoro Niemcy, no jednak naród nie głupi, mimo że to byli bandyci i faszyści w II wojnie światowej, budowali tą słynną ten kompleks Riese. Moim zdaniem, skoro kopalnie się zamyka, mamy wybitnych specjalistów prac pod ziemią, to póki to pokolenie żyje, to moim zdaniem też powinniśmy wybudować kilka takich kompleksów w terenach właśnie, gdzie są lita skała, żebyśmy mieli tam właśnie bank genów, bank nasion, magazyny żywności na wypadek skażenia jądrowego, wszelkie możliwe hale do produkcji broni na wypadek wojny, bo mają to Stany, ma to Rosja, różne, Niemcy też mają takie kompleksy podziemne. Dlaczego my tego nie mamy?
Panie Karolu, apeluję, dziękujemy.
Broń elektromagnetyczną, broń soniczną, broń plazmową, bo też Chińczycy nad tym pracują. I śmiało myśleć trzeba też o tych wszystkich rakietach hipersonicznych, bo mamy komputery, sztuczną inteligencję, programy do programowania, i przede wszystkim dogadać się z Ukraińcami, że to, co zdobędą rozbitego ruskiego, żeby też nam to dawali, żeby to kopiować, rozebrać do ostatniej śrubki, skopowiat udoskonalić, bo wielu słuchaczy tego nie wie, ale nasze słynne gromy, pioruny, to jest efekt tego, że nasi inżynierowie w latach 90. wzięli ruską broń, którą Rosjanie zrobili na wzór Stringera, przeprojektowali, udoskonalili i mamy świetną broń. I taka naprawdę jest prawda, że rakieta Pirat, która powstaje, ma tak świetne systemy sterowania, bo o tym mówi popularna prasa wojskowa, że śmiało można myśleć o rakietach dłuższego zasięgu do tych tak zwanych systemów HIMARS w oparciu o tę elektronikę, którą stworzyliśmy dla Pioruna.
Dziękujemy, panie Karol. Bóg zapas serdeczne. Pozwólmy odnieść się do tych wszystkich kwestii, które pan podjął, a przynajmniej do niektórych panu przewodniczącemu.
No tutaj pan Karol widać, że bardzo dużo interesuje się nowymi technologiami wojskowymi. Wiadomo, wojsko było taką forpocztą nowych rozwiązań technologicznych. No i nadal jest, bo wojsko ma najwięcej środków zawsze, które przydziela naukowcom. Myślę, że robienie takich miejsc jak Los Alamos, czyli zgromadzenie najlepszych naukowców w jednym miejscu, żeby tworzyli nowe rodzaje broni, jest to niezwykle trudne w obecnych czasach, żeby nakazać nawet najlepszym naukowcom i największym patriotom, żeby się zgromadzili w jednym miejscu i tam razem pracowali. Jeden ma takie... Myślę, że to raczej trzeba dawać warunki, no i warunki i środki, tak żeby sami się przyciągali, oni zaproponują. No bo też administracyjnie jest niezwykle trudno coś zrobić. Na przykład ta broń czy laserowa, czy broń magnetyczna, co jakiś czas ta kwestia wynika, że już są blisko rozwiązania problemów, z jakimi ona się spotyka już przy zastosowaniach na duże zasięgi, że jest rozwiązana, po czym po paru latach intensywnych badań znowu okazuje się, że jednak jeszcze nie jest to. I no, przecież chyba ze 4 lata temu Amerykanie ogłosili, że już wkrótce wybudują działo elektromagnetyczne, które będzie sterowalne i że będzie można do użycia. Minęło 2 lata i zrezygnowali. Na razie dalej jest problem ze zgromadzeniem i w jednorazowej potężnej energii, która uruchamia całe to działo. No, czy tam wystrzelenie pocisku. Są to problemy techniczne i technologiczne, które powodują różne kwestie, także nie jest to tak prosto rozwiązać. Mamy swoje osiągnięcia techniczne, mamy swoje osiągnięcia w uzbrojeniu, no ale przez wiele lat w Polsce, już po upadku komunizmu, to te zakłady uzbrojeniowe właściwie ledwie wegetowały, dopiero teraz zaczynają się rozbudowywać, no i okazuje się, że coraz to jest wyprodukowane jakiś nowy system uzbrojenia, który budzi duże zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale za granicą. No, myślę, że jest to dosyć złożona sprawa, jeśli chodzi o tworzenie nowych technologii w zakresie broni zarówno ofensywnych, jak i defensywnych, bo gdyby to było dosyć proste, to myślę, że wiele państw, wiele rządów by szybko w to inwestowało, szybko by podejmowali te tematy. No jest to zdecydowanie bardziej złożona sprawa i trudniejsza niż się wydaje na pierwszy rzut oka, nawet jak ktoś sporo czyta na ten temat, bo no niestety ciągle otwieramy jakieś drzwi, a za tymi drzwiami okazuje się, że jeszcze są następne drzwi i to, co wydawało się być prostym, jest o wiele bardziej złożonym. Ale proszę Państwa, jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie militarnym, to należy mieć na uwadze coś takiego, że Polska przede wszystkim potrzebuje uzbrojenia, które będzie mogło walczyć z uzbrojeniem potencjalnego agresora. A tym agresorem nie będzie najnowocześniejszy producent technologii, czyli Stany Zjednoczone, a nawet nie będzie Chińczyk, który no jakieś też ma zaawansowanie, tylko naszym wrogiem jest Rosja. A te ich najnowsze technologie, to szanowni Państwo, to możemy oglądać na tych filmikach przekazywanych z Ukrainy. No tutaj co jakiś czas ktoś wymienia moje doświadczenie wojskowe, no to chcę powiedzieć, że na tych filmikach to te czołgi, które tam pokazują, te 62 na przykład, w ostatnich kilku miesiącach było ich najwięcej pokazywanych, to te czołgi były stare, przez polskich czołgistów postrzegane jako stare wtedy, kiedy ja byłem podporucznikiem czy porucznikiem, a to proszę Państwa było bardzo dawno temu. To ta ruska technologia jest naprawdę, to jest mit jakiś, który Rosjanie wmawiają wielu państwom zachodnim. No, na przykład, jeszcze jeden przykład podam, to jest czołg czwartej generacji, jak się chwalą, kryptonim Armata ma. o tym czołgu słyszę od kilkunastu lat, że już wkrótce rosyjskie wojsko będzie wyposażane w czołgi T-14 Armata. I ciągle słyszę, że już jest, że już będzie. I kiedy wreszcie bodajże trzy lata temu, czy może to dwa lata, nie, to już chyba trzy lata temu, na ten ichni święto, na największe święto narodowe, czyli rocznica dnia, kiedy wygonili Polaków, którzy tam rządzili Moskwą przez dwa lata, wystawili dwa czołgi T-14 Armata, to one wjechały na Plac Czerwony, ale to był koniec ich możliwości. Trzeba było je stamtąd ściągnąć. Taką to oni mają technologię. I ja powtarzam, że zawsze, że ja nie lekceważę Rosjan absolutnie. Natomiast Rosja i nowe technologie to ma coś wspólnego wtedy, kiedy oni ukradną te technologie gdzieś za granicą, co robią dosyć skutecznie. Natomiast to, co oni sami wymyślą, to nie jest to coś, na czym powinniśmy się wzorować. To tyle, co mam powiedzieć. Chociaż ma pan Karol rację, że nasze Ministerstwo Obrony Narodowej i Siły Zbrojne powinny dążyć do tego, żeby tworzyć jakieś warunki, mówię przede wszystkim finansowe, ale i badawcze, do tego, żebyśmy nie tylko konsumowali nowe technologie, zakupując broń za granicę, ale i żebyśmy również te nowe technologie sami wdrażali w życie.
12 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Militarne bezpieczeństwo Polski to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię z Warszawy, Wanda Maria. Ja przyznam się, witam gościa i ojca prowadzącego. Jestem troszkę zaniepokojona pewnymi kwestiami, na które moim zdaniem gość nie odpowiedział. Nie pamiętam w tej chwili imienia osoby, która zadała dosyć konkretne pytania dotyczące udziału naszego zbrojnego w obronie Ukrainy, jak i również pomocy tutaj na miejscu i finansowania tej całej sytuacji. Nie jestem przeciwna pomocy. Oczywiście kraj się znalazł rzeczywiście w potrzebie, ale pytania, które zadał słuchacz, no są dość ważkie i ja rozmawiam z różnymi osobami i wiele osób zadaje sobie pytanie, jak my to udźwigniemy, tym bardziej, że już Unia Europejska, początkowa Unia Europejska poklepywała w nas właśnie po plecach i chwaliła, a wcale się nie kwapi z jakąkolwiek, że tak powiem, oddaniem nam części pieniędzy i pomocą w tym zakresie, zarówno jak i z uzbrojeniem też tak się bardzo państwa zachodnie nie spieszą. No tutaj sprawa gospodarki, no to może nie należy do gestii gościa w tej chwili, bo tej wyprzedaży po 90 roku, to wiadomo kto to robił. Ja też jestem wyborcem PiSu i tego nie zmienię. I z osobami najbliższymi, którymi rozmawiam, no są oczywiście też jak najbardziej, żeby poprzeć PiS, ale są pewne rzeczy, na które rzeczywiście chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, bo no to nas niepokoi. Tym bardziej, że jeśli chodzi o Ukrainę, no niestety my mamy nie do końca wyjaśnione kwestie dość ważne. Ciągle, moim zdaniem, ciągle Wołyń nie jest klarowną sytuacją. No i wypowiedzi niektóre, nie wiem, sprawdzone, niesprawdzone pana prezydenta Żeleńskiego też są niepokojące. Sprawa choćby zboża, no i takich różnych spraw trochę się nazbierało. I przykro mi bardzo, ale tak jakby... Ja wiem, że pan raczej się zajmuje militariami i dozbrojeniem, no jest to istotne, ale właśnie te wydatki nasze na dozbrajanie Ukrainy, no są dla nas takim i takie bardzo duże wydatki również na pomoc pomoc już tu wewnętrzną również Ukrainie. No także troszeczkę taka jestem zaniepokojona i troszkę no niezadowolona jakby z odpowiedzi. Życzę mimo wszystko wytrwałości i nie rezygnujemy z, że tak powiem, z głosowania na PiS. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Pani Wando Mario. Dziękujemy za również ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Panie Przewodniczący, proszę.
Dzień dobry, znaczy dziękuję bardzo Pani Wando za zwrócenie, że może zbyt powierzchownie potraktowałem tą pomoc dla Ukrainy. Ta pomoc dla Ukrainy ma kilka, że tak powiem, form. Pierwsza, no to jest pomoc ta w uzbrojeniu, że przesyłamy im tą pomoc w postaci różnych systemów uzbrojenia. Tego oni potrzebują. No i w moim głębokim przekonaniu jest to jak najbardziej zasadne. Z jednej strony pozbyliśmy się tego starego sprzętu posowieckiego, zmodernizowanego, także one i ten sprzęt jest i tak, to był najnowszy na tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej, bo Ruscy to w ogóle tych nowych systemów na tych czołgach nie mają, a tutaj to była duża pomoc dla Ukrainy. Wysyłaliśmy również, proszę Państwa, Ukraina kupuje też od nas broń. Uzbrojenie, no bo oni oczywiście kupują broń w Polsce, część płacą za nią, część biorąc w ramach kredytu i natomiast zapewniam Państwa, bo nawet rozmawiałem niedawno z ministrem Błaszczakiem na ten temat, że nasze zapasy zostały uszczuplone w sposób dosyć duży. No z tego powodu, że no Ukraina ma wielkie potrzeby. A Rosja w tej chwili nie jest w stanie otworzyć drugiego frontu. Po prostu to przerasta ich możliwości. My mamy czas na to, żeby się przygotować, żeby odbudować nasze zapasy i to w tym kierunku idą potężne zakupy, potężne decyzje. Natomiast i dokładnie, Pani Wando, nie potrafię Pani w tej chwili powiedzieć, ile my tego wydaliśmy. No, wydaliśmy trochę mniej jak Niemcy, ale to wartościowo, bo Niemcy mają gospodarkę 4 razy większą niż nasza, więc de facto to oni 4 razy mniej dali niż Polska, a pouczać są gotowi wszystkich, jak to należy robić. Jeśli chodzi o tą współpracę Ukrainy, no ja będę cały czas bronił tej tezy, że Ukrainie warto i trzeba pomagać, ażeby jak najmocniej walczyła z Rosją, z tego względu, że choćby nawet z tego powodu, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem i Ukraina walczy na śmierć i życie i bardzo twardo i skutecznie z Rosją, co z punktu widzenia polskiej racji stanu to jest bardzo dobra informacja, bo jeżeli oni są tak dobrze walczą, że ci Ukraińcy, że ci Rosjanie będą potrzebowali coraz więcej czasu na to, żeby odbudować te zapasy, to jest to w interesie Rzeczpospolitej. Tutaj jest to dla mnie oczywiste. Oczywiście, że są pewne rzeczy, które no, na Ukraińcy nie wszyscy tak chętnie patrzą dobrze w polską stronę. Mamy tego świadomość. Natomiast mamy świadomość również tego, że jest wiele przekłamań, wiele różnych fejków, czyli tych fałszywych informacji przesyłanych różnymi kanałami. Chodzi o skłócenie Polski z Ukrainą. Chcę Państwa, Panią Wandę i wszystkich Państwa, którzy się tym martwią, zapewnić, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w żadnej mierze nie odpuści, nie zrezygnuje z żądań czy próśb, czy oczekiwań, że wspólnie musimy rozwiązać tą wielką tragedię, jaką była rzeź na Wołyniu. Tego że ani premier Morawiecki, ani premier Kaczyński, ani myślę wszyscy, albo przynajmniej tych, których, z którymi ja kiedykolwiek rozmawiałem, z polityków z Prawa i Sprawiedliwości, nie mają najmniejszego zamiaru zrezygnować czy odpuścić kwestię Wołynia. Wołyń musi być, musi nastąpić przełamanie, ponieważ tragedia, zbrodnia na narodzie polskim została popełniona i jej w żaden sposób się nie cofnie już. Ale to tym bardziej powinna Ukraina i Polska dążyć, żeby rozwiązać, tak jak kiedyś nasz świętej pamięci kardynał Stefan Wyszyński rozpoczął dialog z Niemcami, który później był pokazywany jako modelowy przykład rozwiązywania niezwykle trudnych relacji między dwoma państwami. I to w ten sposób. Natomiast jeszcze ta pomoc. Zapewniam Państwa, że zapasy, jakie zostały w magazynach, są znacząco uszczuplone, ale trwa intensywne ich uzupełnianie. Jeśli chodzi o zadłużenie, to Polska jest zadłużona w chwili obecnej mniej niż za czasów Platformy Obywatelskiej. To powoduje, że nasze finanse są bezpieczne, że rząd nad tym ma kontrolę i rząd nad tym panuje. Oczywiście komuś, bo chcę Państwu powiedzieć, że ja jestem ekonomistą również z wykształcenia, bo kończyłem później już studia ekonomiczne i pracowałem w biznesie, nawet dość dużym, zanim zostałem posłem. I też interesuje mnie właśnie sytuacja gospodarcza naszego kraju. Więc też zapewniam Państwa, że stan naszych finansów publicznych jest bardzo dobry. Według Unii Europejskiej Polska należy do państw o niższym zadłużeniu w Unii Europejskiej. To nie są dane z GUS-u polskiego, tylko z Eurostatu, czyli tego Urzędu Statystycznego Komisji Europejskiej. No, proszę Państwa, mamy rząd, w którym mamy wspaniałych ekonomistów, czy menedżerów biznesu, czy finansistów, z panem premierem Morawieckim na czele, którzy na bieżąco monitorują stan polskiej gospodarki i polskich finansów i odpowiednio szybko podejmują decyzje ekonomiczne, które jak dotąd zawsze były trafione w najtrudniejszych sytuacjach. No, absolutnie również nie godzimy się na coś takiego, że tam nasz sojusznik Niemcy wymyśla jakieś wobec nas kłopoty. Też na to się nie godzimy i godzić się nie będziemy. Polska ma szansę bardzo szybko się rozwijać, ale do tego musi być wybrany właściwy gospodarz, czyli właściwy rząd. No, nasza opozycja niestety nie spełnia nawet bardzo niskich standardów zarządzania państwem, także no tutaj mamy problem. Nawet dlatego też nawet swoim kolegom mówię, że jeżeli rozmawiasz z kimś i ktoś mówi, że on PiSu nie lubi, to tłumacz mu, że niech to, że jeżeli nie wygramy my, to przyjdą ci, których może nie, to nie są ci ludzie, których on nie lubi, ale to są ludzie, którzy nie potrafią nic pozytywnego zrobić. I to jest największy problem wyborców, myślę, w Polsce. Dziękuję.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Niemiec. Ja mam dwa pytania. Jedno mam pytanie do ojca prowadzącego, a drugie do pana posła. chciałam zapytać się, dlaczego Radio Maryja nie poinformowało nas, czyli słuchaczy, o ustawie, która została przegłosowana przez Sejm w czwartek, w ostatni czwartek, 224 głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. 219 posłów z opozycji głosowało przeciw tej ustawie. Ustawa ta jest bardzo szkodliwa dla Polaków i dla Polski. Jest to ustawa o prawie geologicznym i górniczym. Ustawa ta wywłaszcza Polaków z ich majątków i czyni Polskę śmietnikiem Europy. Dwutlenek węgla będzie zwożony do Polski z całej Europy i wtłaczany pod ziemię w Polsce. Dlaczego nikt nas o tym nie informuje? Żadne dzienniki nie poinformowały nas o tym. A teraz mam pytanie do pana posła. Pan poseł, ja już sprawdziłam, to zagłosował za tą ustawą. Czy może pan nam wyjaśnić dlaczego? Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam panią Teresę. No.
Szczęść Boże.
Pani Tereso, dziękuję za to pytanie. Ja dostawałem gdzieś od 2 miesięcy kilkanaście maili dziennie, żeby zagłosował przeciwko tej ustawie. Ustawa ta nie wywłaszcza żadnych Polaków z ich własności, tak jak to przedstawiają. To jest jeden z kolejnych przykładów, gdzie próbuje się Polakom przedstawić ustawę w jakimś karykaturalnym świetle. O co tutaj chodzi na przykład? Więc chodzi o ustawę geologiczną. Prawo geologiczne w Polsce było takie, że rozdawano koncesje na poszukiwania za śmieszne pieniądze. Nad tym nie bardzo, właściwie nad tym nikt nie panował. Wprowadzone rozwiązania, które niesie ta nowa ustawa, właściwie to jest nowelizacja ustawy Prawo geologiczne, pozwala państwu wywłaszczyć z jakichś gruntów Polaków, gdy istnieje przy tym jakiś interes państwa, ściśle określony. Powiedzmy taki przykład, że na mojej działce znajdują się jakieś metale ziem rzadkich. Takie rzeczy można zakładać, że coś takiego będzie. I wydobycie tych metali ziem rzadkich jest w interesie Polski, ponieważ to jest strategiczny surowiec o niezwykłym znaczeniu, kosztujący kilkanaście albo kilkadziesiąt razy drożej niż złoto. I właściciel mówi nie, bo to jest moja działka. Upiera się i nie można go wywłaszczyć. No to ja się pytam, czy to, że ktoś się uprze, to jeżeli interes państwa wymaga, ażeby wydobywać ten surowiec, to bogactwo, a on nie wyraża zgody, to państwo musi mieć narzędzia, żeby zareagować. Tym bardziej, że w polskim prawie zawartość minerałów i to, co jest pod ziemią, jest własnością państwa, a nie własnością, tak jak to w Stanach Zjednoczonych jest, że tam na przykład jak masz działkę, to wszystko, co jest pod ziemią, to jest twoje. W Polsce jest inaczej. Zresztą chyba tak jest w większości państw Europy. Ja przynajmniej nie znam takich przykładów, jak w Stanach Zjednoczonych, żeby w Europie było. I w związku z tym państwo chce wydobyć, właściciel mówi nie. On nie, bo to jest jego działka i on nie pozwala tutaj zbudować czy założyć kopalni czy jakiejś innej metody do wydobycia tych pierwiastków, przepraszam, brakuje mi słów, już za długo gadam chyba, że nie wyraża zgody na to, co jest w interesie państwa. I dlatego ta kwestia jest, musiała być ustanowiona w ustawie. No, jeżeli ktoś czyta nowelę, a nie weźmie pod uwagę przy analizie tej, przepraszam, jeżeli czyta nowelizację, bo ja mówię językiem trochę sejmowym, jeżeli ktoś czytał ustawę, nowelizację o ustawy, w tym przypadku prawa geologicznego, to trzeba tą nowelizację czytać w połączeniu z oryginalnym prawem geologicznym. Dopiero wtedy ma się pełny obraz właściwych zmian, które zachodzą. Dlaczego ja zagłosowałem? Ponieważ wierzę, że moi koledzy, którzy zajmują się tą ustawą, wiedzą, o co chodzi w tej ustawie. Wielokrotnie podczas swojej pracy czy służby w Sejmie widziałem, że czy to opozycja atakowała nas, że wprowadzamy jakieś zmiany, wyciągając jedno zdanie z całego artykułu, które jedno zdanie może wyglądać groźnie. Dopiero jak się przeczyta cały artykuł, to widać, że tu chodzi o coś zupełnie innego. A oni to w złej woli wyciągają i ludzie mniej zorientowani protestują, myśląc, że rząd próbuje ich oszukać. To nie jest jedyny przypadek z prawem geologicznym. Takich przykładów mieliśmy bardzo wiele. A później i tak nikt nie powiedział, przepraszam, że to rząd miał rację, czy że parlament miał rację.
Dziękuję serdecznie. Odpowiadając również na pytanie, które zostało skierowane do mnie, to pani Tereso, serdecznie odwołuję panią i odnoszę i zachęcam do tego, aby sięgnąć także po rozmowę z panią Teresą Adamską, inżynierii środowiskowej w ramach aktualności dnia na antenie Radia Maria na temat właśnie, który pani wywołała. Serdecznie zapraszam. To tak woli też i odpowiedzi na pytanie, czy Radio Maria tą tematyką się zajmowało, czy zajmuje. Panie przewodniczący, dziękuję za czas spotkania.
To ja dziękuję. Bóg zapłać za ten wieczór, że mogłem się spotkać ze słuchaczami i telewidzami Radia Maria i telewizji Trwam. Mam nadzieję, że coś państwo ciekawego usłyszeliście ode mnie, że nie zanudziłem was bardzo i szczęść Boże.
Bóg zapłać. O militarnym bezpieczeństwie Polski. Rozmawialiśmy z panem posłem Michałem Jachem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Wiele jakże istotnych treści, które zostały wyartykułowane zarówno przez pana przewodniczącego, jak i przez naszych drogich radiosłuchaczy, którzy także inspirowali i podejmowali różnego rodzaju kwestie. Za to także bardzo serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie i zaangażowanie naszych drogich radiosłuchaczy. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Dziękuję zarówno panu przewodniczącemu, jak i wszystkim, którzy współtworzyli dzisiejsze rozmowy niedokończone.